A my przenosimy się do Bukaresztu. Tam jest profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Bierze pan profesor udział w szczycie Trójmorza, kolejnym szczycie. To się zgadza?
Tak, właśnie trzeci szczyt Trójmorza w Bukareszcie, który tutaj owocuje wielkimi, można powiedzieć, przedsięwzięciami, umowami i też w formie różnych dyskusji i paneli, jako że ten szczyt, trzeci szczyt Trójmorza, który był w Polsce ostatnio, jest połączony razem z bardzo poważnymi debatami, panelami biznesowymi pod hasłem forum biznesowe. I to jest pierwsze forum biznesowe, które pojawia się właśnie w agendzie szczytu Trójmorza tutaj w Bukareszcie. I pokazuje właśnie ta agenda, że w tej chwili już przechodzimy z ogólników do szczegółów, które są związane z całą masą bardzo konkretnych projektów, które mają swoje oparcie już przygotowanych również źródła finansowania.
Jeszcze lat temu trzy Trójmorze to była figura geopolityczna, dość mglista, nie wiadomo było, czy ona nabierze realnego ciała politycznego, a tymczasem nie tylko polityczne ciało jest już całkiem spore i wykazuje się tężyzną na arenie globalnej, ale także element gospodarczy do tego dołącza. Pan profesor jest nie tylko uczestnikiem tego forum, tylko pan obserwuje, ale też występuje pan jako jeden z nielicznych polskich prelegentów, czego dotyczy pan na wystąpienie.
Tak, rzeczywiście mam, no można powiedzieć, taką okazję, no i zaszczyt, tak trzeba powiedzieć, być zaproszonym przez prezydenta, kancelarię prezydenta Rumunii jako prelegent. I rzeczywiście tutaj jest tematyka szeroka, w takich, można powiedzieć, czterech obszarach: energetyka, sprawa infrastruktury, cyfryzacji i też przemysłu obronnego. Jakby takim tematem mój zakres, czy jakby temat mojego panelu, w którym występowałem, dotyczy właśnie wartości, systemów wartości zarówno z perspektywy tych takich, można powiedzieć, ogólnych, moralnych, ale też wartości, które mają w swojej kulturze organizacyjnej zawierać przedsiębiorstwa i biznesy, które mają właśnie prowadzić do tworzenia wspólnoty narodów Trójmorza. Wydaje się, że zorganizowanie tego panelu o tej tematyce skierowanej właśnie na efektywność gospodarczą podkreśla, że właśnie te państwa, te kraje nasze z Trójmorza oraz organizatorzy, no i wiele środowisk dostrzega, że bez systemu wartości, zarówno w tym wymiarze takim, powiedziałbym, duchowym, o których mówi Robert Schuman, ja tutaj z racji tego, że jestem jednocześnie prezesem Instytutu Szumana, bardzo szeroko odniosłem się do tej siły wartości i idei, które Robert Schuman, mówiąc brzydko w cudzysłowie, wykorzystał, żeby właśnie tworzyć siłę, również siłę gospodarczą w Europie po wojnie. I jak sądzę, tutaj wiele osób w innych także panelach podkreślało wartość kooperacji właśnie z perspektywy czerpania i bazowania na wartościach, tych wartościach chrześcijańskich, wartościach polegających na budowaniu przyjaźni, na budowaniu zaufania między biznesami i podmiotami gospodarczymi w oparciu właśnie o nie jakieś ulotne, ogólne, że tak powiem, hasła pod nazwą demokracja, która dzisiaj posiada w Europie kilkadziesiąt różnych definicji, ale właśnie odnosząc się do tych wartości chrześcijańskich według Szumana. I tutaj Jak sądzę, było wiele takich odniesień, czy też refleksji, czy uwag w kontekście tej destrukcji, która dzieje się w Europie Zachodniej. Jeszcze może nie jest to, czy nie było tu mocno wyakcentowane, że ta destrukcja w Europie Zachodniej jest wynikiem właśnie odejścia od tych wartości Schumana, od tych idei Schumana, ale istotnie się zauważa, czy jakieś widzi się takie wewnętrzne wyczucie różnych osób, przedsiębiorców, ministrów, różnych szefów instytucji, ale też trzeba powiedzieć tutaj licznej grupy właśnie ze Stanów Zjednoczonych. I to budzi nadzieję, ponieważ zawsze podkreślam, że inicjatywa Trójmorza, czyli powinna być wspólnotą narodów Trójmorza, inaczej, jeśli będzie oparta tylko o takie proste wymiary w zakresie osiągania określonych celów, parametrów ekonomicznych, będzie szła w kierunku, które może być podobne do tego, co dzieje się teraz w Europie Zachodniej z Unią Europejską. I myślę, że takiego błędu tutaj nie popełnimy.
Panie profesorze, to jeszcze zanim przejdziemy do tych czysto biznesowego wymiaru szczytu Trójmorza w Bukareszcie, to jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy świecie idei. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to wykuwa się pewna świadomość ponadpaństwowa wśród 12 krajów Trójmorza, które pokazują, że mają inną wizję, także ideową rozwoju wspólnoty europejskiej niż to chce tworzyć, niż to chce przedstawiać Zachód, Paryż czy Berlin.
Tak, ja bym powiedział zdecydowanie tak, ale jeszcze zauważa się pewną nieśmiałość, to znaczy nawet pewną taką zależność. Niektóre kraje czy przedstawiciele z niektórych krajów, już nie będę mówił z których, mają takie poczucie takie niższości i takiej jakby zależności od Brukseli. Tutaj jest to, myślę, sprawa, która będzie przezwyciężona, dlatego że jednocześnie te kraje bardzo mocno podkreślają wagę w związku ze Stanami Zjednoczonymi. Nie tylko przez to, że właśnie Stany Zjednoczone tutaj będą wspierały rozwój, czy też inwestowały gospodarczo, ale przez to, że widzą te kraje w Stanach również, to środowisko to ten kraj, w którym te wartości nadal są ważne. Tutaj należy powiedzieć przy tej okazji, panie redaktorze, że takim, można by powiedzieć, obecność w tym kontekście był Juncker, prawda? Był też minister spraw zagranicznych Niemiec. Wcześniej mówiono w mediach o tym, że Niemcy niejako się wpraszają, ale co chciałem powiedzieć w kontekście tych wartości, że Juncker tutaj na posiedzeniu jakby ciągle powtarzał jedyną rzecz właśnie pod hasłem tych właśnie kwestii zasad i prawa, i przepisów prawa. Niejako po prostu można by powiedzieć w podtekście tym odnosił się do tego, co dzieje się w relacji między Brukselą a Polską i Węgrami. I co ciekawe, kiedy właściwie Juncker nie powiedział nic więcej tych wypowiedzi, tylko jest po prostu to jakieś takie...
Ale to jest jakiś mechanizm, żeby dzielić Trójmorze poprzez stygmatyzowanie dwóch istotnych członków tego ciała geopolitycznego.
Absolutnie tak. Oczywiście w tej wypowiedzi nie pojawiło się odniesienie, czy nie pojawiła się nazwa ani Polski, ani Węgier, ale wszyscy słuchacze odebrali to jednoznacznie, ponieważ podczas właśnie tego przemówienia, podczas wypowiedzi tych słów właśnie, że zasadnicze, jak tutaj on mówi, do wszystkich inwestycji i tak dalej, są zasady i, że tak powiem, prawo, którego ciągle brakuje. I w tym czasie rozległy się jakieś takie szumy, pobruki czy dyskusje, nawet można powiedzieć takie uśmiechy. Może nie komentowałbym ich, szydercze uśmiechy, ale jakieś uśmiechy, które można byłoby potraktować jako kontestowanie, czy też no, odbieranie tego, iż jest cały czas grana ta sama muzyka ze strony Junckera.
Ale to jakby pan tą muzykę nazwał, jakby pan określił cel i misję, z jaką szef Komisji Europejskiej do Bukaresztu na szczyt Trójmorza przyjechał?
No to ja myślę, że jakby pewne trzeba by powiedzieć, chociaż w retoryce mówi, że popiera, prawda, że to jest ważne, ale jednak to jest jakieś takie zmianie klima polegające na tym, żeby uważajcie, że patrzcie na to, że zasadniczą sprawą jest cały czas dominacja Brukseli. Ciekawą rzeczą, która jakby uzasadnia to, co mówię, powiedział, co wcale nie było potrzebne, że językiem, no jakby tu trochę może przesadzam w interpretacji, ale użył takie zdanie, że językiem podstawowym czy głównym w Europie to jest język właśnie angielski, niemiecki i francuski. I to jest, proszę Państwa, jakiś taki przykład no, sygnału, który mówi, że no, nie wypadało mu nie powiedzieć, że angielski, bo tutaj sam szczyt, prawda, generalnie, przynajmniej na forum biznesowym, to był głównie angielski, ale kiedy akcentuje na szczycie Trójmorza, gdzie kraje, wszystkie nasze kraje, to są języki inne niż niemiecki i francuski, no to już jest jakiś akcent, ja bym powiedział, o charakterze takim bardzo no, agresywnym z góry, no bo co to znaczy, że tutaj w Europie jakby obowiązują, czy są główne, tak jakby powiedział, te języki. Ja bym powiedział, że to jest świadectwo jakby takiego też sygnału próby podporządkowywania. Z drugiej strony też powiada Juncker o dwóch płucach Europy, czyli płuco zachodnie i wschodnie. Ale co ciekawe, mówi o tych płucach zupełnie w innym kontekście niż Jan Paweł II. Jan Paweł II mówił, że Europa ma dwa płuca i musi oddychać tym dwoma jako pewną równowagę, pewne poszanowanie i też jako, można powiedzieć, pewną, daje to efektywność dla całej Europy, jeśli te dwa płuca funkcjonują dobrze. Natomiast Juncker w jego wypowiedzi w zasadzie można odebrać, że krytykuje, że jakby mówiąc o tym wschodnim płucu, mówi, że ono po prostu jakby pogarsza funkcjonowanie właśnie Europy Zachodniej, czyli tego zachodniego płuca. I to właśnie jakby można odebrać w kontekście tego jakby ataku na słabe prawo i zasady, no czyli patrz właśnie to, co się w tej chwili mówi w kontekście w Brukseli, Polski i Niemiec, te właśnie zasady prawa. I to jest, ja bym powiedział, bardzo niedobre, można by powiedzieć, bo też w prasie dzisiejszej czytam prasę właśnie po angielsku tutaj w Rumunii i konotacje te, o których mówię, czyli taki w pewnym sensie odbiór, czy takie zabarwienie podobnie jest przedstawiane i interpretowane właśnie w tej prasie. Ale co jest najważniejsze, jakby, że widoczny jest dystans spory do takiego myślenia i takie, jak to nawet wypowiedział sam Juncker, pomruki na sali, kiedy on mówi o tych właśnie zasadniczej roli zasad i przepisów prawa, których brakuje, świadczą o tym, że wszyscy mają już wyrobione zdanie i ten pan Juncker, który na pewno ma poważne różne problemy ze swoją osobowością, no w jakiś sposób już, że tak powiem, nie potrafi być bardziej kreatywny i bardziej zmotywować tego wspaniałego projektu i tylko cały czas stoi na tej samej pozycji, która jest właściwie, no, można powiedzieć, powinna odejść do lamusa, i stanowi jakieś stare paradygmaty.
Panie profesorze, na koniec trochę oddajmy klimatu szczytu, jak to wygląda w kuluarach, o czym się dyskutuje już po zamknięciu oficjalnych paneli i wystąpień, a kiedy pojawia się wino, zakąski, można porozmawiać trochę bardziej otwarcie o tym, co się myśli na temat Trójmorza, na temat rozwoju i gospodarki, i rozwoju polityki w tym regionie.
Więc no, ja bym powiedział, że jest bardzo pozytywny klimat. Właśnie w kuluarach przy, że tak powiem, kawie, herbacie są w tej chwili już bardzo konkretne rozmowy pomiędzy biznes do biznesu, rząd do rządu, bo są reprezentanci właśnie biznesów i rządów i są takie właśnie rozmowy w różnym kontekście. Oczywiście jest jako końcowe podsumowanie, to jest 70 projektów z dużymi budżetami. To są już decyzje. To są właśnie,
ale to są projekty międzyrządowe w ramach całego Trójmorza, w ramach części kilku państw wchodzących w skład tegoż tworu geopolitycznego? Czy to są jakieś kontrakty biznes to biznes między dwoma przedsiębiorstwami?
To są projekty w obrębie całego Trójmorza dotyczące porozumień rządowych i jakby realizacja tych projektów będzie porozumień rządowych, ale też na poziomie też pewnej współpracy z funduszami Unii Europejskiej. No i oczywiście z pewnymi tutaj wykonawcami, czyli też biznesami. One nie mają jeszcze charakteru finalnego w sensie takim, że jutro będzie się wbijało łopatę, ale mają już taki stan, w którym te konkretne przedsiębiorstwa, biznesy zajmujące się tymi obszarami zaraz już po tym szczycie przechodzą do dalszych szczegółowych rozmów, żeby finalizować plany, już można powiedzieć agendę czasową właśnie do działań operacyjnych.
A czy na tym, jeszcze tylko, czy na tym poziomie pojawił się kapitał amerykański? Mówię, poza tym poziomem politycznym, czy strategicznym, jak handel gazem, czy w takich prostych, zwyczajnych umowach infrastrukturalnych pieniądze amerykańskie gdzieś już wędrują po Trójmorzu?
Tak, to absolutnie tak. Tutaj kapitał amerykański jest też europejski, ale tutaj była istotna grupa właśnie przedsiębiorców, czy też ważnych osób, prezesów dużych firm amerykańskich, łącznie z Radą Atlantycką, też, że tak powiem, Rick Perry, który, prawda, jest szefem od energii w Stanach Zjednoczonych, sekretarzem, prawda, prawą ręką Donalda Trumpa, wraz z tutaj grupą różnych przedsiębiorców, no, zadeklarował tak, przystępujemy do działań już teraz, już kończymy, że tak powiem, opowiadanie, działamy i te środki, inwestycje, ten kapitał tutaj jest, już się włącza i on jakby źródła kapitału mają jakby takie dwa strumienie. Pierwszy strumień to są te projekty, które stanowią pewien montaż środków z Unii Europejskiej, to są jakieś tam w zależności od projektu większe bądź mniejsze kwoty i drugi składnik to są środki właśnie biznesów w dużej mierze amerykańskich, tu między innymi Exxon występował i jeszcze inne ważne firmy energetyczne i infrastrukturalne, a drugi źródło finansowania to powstał podpisany list intencyjny o utworzeniu funduszu, który na początek będzie miał kwotę około 5 miliardów euro i to jest również fundusze amerykańskie oraz poszczególnych instytucji finansowych z poszczególnych krajów Trójmorza, jak i też z różnych banków inwestycyjnych w Europie. Warto tutaj dodać, że poza tym uzgodnionymi już decyzjami, tymi projektami, które stanowią, tak jak powiedziałem, już decyzje, są również już w kuluarach były rozmowy o kolejnych, już bardzo konkretnych propozycjach, między innymi takie propozycje jak odnowienie, prawda, tego z, nie wiem, XVI czy XVII wieku szlaku, prawda, bursztynowego z Morza Czarnego do Gdańska przez Wisłę. To jest bardzo ciekawe, bo jest to taka, w kuluarach się pojawiła taka inicjatywa. Ja widziałem ją bardzo konkretnie, to już wygląda i myślę, że tu pewne ważne grupy się tym interesują. Mianowicie taki szlak Morze Czarne, Mołdawia, Ukraina, Polska przez właśnie Wisłą do Gdańska.
To wszystko...
Jeszcze...
Tak, słuchamy.
I również inne, bardziej szczegółowe, o mniejszym wymiarze projekty, prawda, jak projekty w zakresie właśnie wysokich technologii, różnych, że tak powiem, takich cyfrowych, prawda, systemów, przedsięwzięć. No, właściwie różnego kalibru i różnej masy, ale właśnie wszystko jakby tu się skupia wokół tego, o czym mówimy, energetyka, digitalizacja, transport i przemysł obronny. Tu była nawet taka bardzo ważna jedna debata, która mówiła o synergii pomiędzy właśnie tym Trójmorzem, czyli z tymi państwami, w kontekście tak zwanej rumuńskiej dziewiątki, czyli po prostu tego układu militarnego. I analizowane były właśnie możliwości zwiększenia skali czy rozwoju przemysłu militarnego i przez to uzyskanie dostępu do wysokich technologii, które później byłyby transferowane do innych przemysłów. Ważną rzeczą, myślę, że na koniec przynajmniej warto powiedzieć, że właśnie Rykperi był wczoraj jeszcze na zakończenie, na samym końcu wieczorem i właśnie podkreślił, że Donald Trump, Stany Zjednoczone są w tej chwili zdeterminowane, żeby tutaj inwestować, budować. Podkreślał również właśnie wartość zasobów różnych gazu w tym regionie, w układzie również Morza Czarnego. I powiedział, że ta determinacja Stanów Zjednoczonych nie wynika tylko z tego jakby ciekawego, dobrego klimatu krajów Trójmorza, które cierpiały w komunizmie, ale również z pewnej racjonalności potencjału rozwojowego, jaki tu jest, a szczególnie w zakresie właśnie możliwości wykorzystywania zasobów energetycznych, co było bardzo ciekawe. I Stany Zjednoczone, jak się okazuje, że ze względu na nowe technologie wydobycia gazu i ropy naftowej, czy gazu łupkowego, to doprowadziło również do pewnej rewolucji energetycznej w Stanach. On podkreślił, że na przykład Teksas, prawda, do Teksasu, Teksas jest w tej chwili 12. gospodarką świata z perspektywy GDP, więc to jest i w ostatnich latach jakby wzrost zatrudnienia w Teksasie, nie pamiętam w jakim okresie, czy populacja, wzrosła o kilka milionów ludzi. I to właśnie było wynikiem postępu technologicznego w zakresie nowych technologii wydobywczych, co istotnie zredukowało właśnie koszty, a tym samym konkurencyjność tego gazu skroplonego. I tutaj ten wydźwięk był tak mocny, że można by odbierać to w ten sposób, że ta retoryka uprawiana w tej chwili, że ten gaz ziemny oczywiście dostarczany gdzieś tam z Rosji, niektórzy mówią, że on niby jest tańszy, ale ta przestrzeń marży, jaką mają Stany Zjednoczone w gazie ciekłym w związku właśnie z tanimi kosztami wydobycia jest tak duża, że są w stanie tworzyć bardzo tutaj elastyczny i konkurencyjny rynek również z perspektywy ceny.
Panie profesorze, tak było w tym roku na trzecim szczycie Trójmorza w Bukareszcie, który powoli przechodzi do historii. Za rok będzie czwarty szczyt, już wiadomo gdzie?
Tak, będzie w Słowenii. Będzie w Słowenii, już zostało to zaanonsowane. Także wspaniale się dzieje, bo tutaj Chorwacja, jak wiemy, Polska, prawda, Chorwacja, Rumunia w tej chwili, to są trzy takie kraje odgrywające taką kluczową rolę. Się dobrze dzieje, że właśnie Słowenia niedaleko Chorwacji Zresztą piękne wystąpienie pani prezydent Chorwacji. Powiem jeszcze jedno zdanie. Ona zaakcentowała tą przepaść, która istnieje między produktem krajowym brutto na głowę mieszkańca w tych naszych krajach w stosunku do Europy. Ta różnica jest w zależności od jakby regionu takiego, można powiedzieć też, czy województwa. Ona jest, proszę państwa, to jest niesamowite. Od, można powiedzieć, kilka razy do 30 razy. I podkreśliła, to było znakomite wystąpienie, że no, nie może być tak, że Bruksela, Europa Zachodnia, nie zauważa tego, tworzy pewną jakąś grę w sprawie właśnie zasad i tak dalej, a jednocześnie nie dba o właśnie solidarność. To po prostu jest konkretna miara i nie jest prawda, to znaczy nieprawdopodobne jest, żeby po 20 czy po tylu latach, prawda, przejścia do gospodarki rynkowej występowała taka przepaść. I tendencje rozwojowe i styl, jaki uprawia Bruksela, czy też dominowana przez Niemcy i Francję, nie pozwoli, jeśli to byśmy utrzymywali, to nie pozwoli do takiego, można powiedzieć, zredukowania tej różnicy, a zatem myślę, że to jest właśnie znakomite narzędzie, właśnie ten wspólnota narodów Trójmorza, żeby to zmienić. I taka jest determinacja tych wszystkich krajów i znakomicie to odwzorował pan premier Morawiecki, który powiedział, jak Kennedy, który przybył właśnie do Berlina po wojnie, mówił, że to my jesteśmy potrzebni Europie. I mniej więcej tak to mógłbym sparafrazować, powiedział pan premier Morawiecki, że teraz Europa potrzebuje, że jesteśmy potrzebni właśnie jako tutaj wspólnota narodów Trójmorza do korekty, do naprawy, do, że tak powiem, właściwego kształtowania kierunków Europy.
Panie profesorze, to będzie ostatnia myśl w naszej dzisiejszej rozmowie. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa i prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana, był gościem prosto z Bukaresztu, ze szczytu Trójmorza w Rumunii. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję również, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.